Nie ma co narzekać na sprzęt. On ma służyć człowiekowi. Chwała Bogu. Moim zadaniem dzisiaj jest zwiastować Słowo Boże. Michał i Sylwia są, czy oni poszli na zaplecze? No to źle, bo ja chciałbym do nich słowo skierować. Chciałbym, żeby oni tutaj byli. To nabożeństwo jest dla nas błogosławieństwem. Każde jedno święto i każda uroczystość niesie za sobą Bożą łaskę, ale też to jest ich szczególny dzień, ich szczególne święto. Jak zostało już tutaj powiedziane, jedna modlitwa nie zmieni człowieka, ale wiele modlitw może mieć wpływ na człowieka, może człowieka zmienić. I Bóg może okazać łaskę i doprowadzić ludzi do wiary w Boga. Ja chciałbym Sylwio i Michale powiedzieć, że ja dzisiaj nie wygłoszę kazania na temat, jak wychowywać dzieci, dlatego że są inni, którzy to lepiej zrobią ode mnie w tym zborze. I nie czuję się na siłach, żeby na ten temat wam dzisiaj zwiastować Boże Słowo. Ale chciałbym dwie, może trzy uwagi wam powiedzieć. Po pierwsze, chciałbym, żebyście wiedzieli, że każdy, kto do was przyjdzie z tak zwaną dobrą radą, jak wychowywać dzieci, to każdej jednej rady wysłuchajcie. Ale chciałbym to szczególnie podkreślić. Te rady, które będą dobre, te rady, które będą właściwe, to starajcie się je w swoim życiu zastosować i one prawdopodobnie przyniosą owoc, przyniosą Boże błogosławieństwo dla was. Ale chciałbym też wam powiedzieć, że patrzcie na tych i słuchajcie tych, którzy potrafili wychować dzieci. Dlatego, że ich rady są wiarygodne i udokumentowane i sprawdzone i są dowodem w postaci, że ich dzieci służą Bogu, są wierzącymi ludźmi. Najczęściej jest tak, że rady udzielają ci, którzy niewiele mają do powiedzenia, ale warto patrzeć, warto obserwować i chcę powiedzieć, że warto się uczyć, warto się uczyć. Jeszcze parę rzeczy chciałbym dzisiaj wam powiedzieć. Tak naprawdę to chciałbym to słowo do was skierować. Ja będę mówił do całego zboru, ale dlatego, że dziś jest wasze święto, to chciałbym dzisiaj moją usługę poświęcić wam. Chciałbym po prostu wam usłużyć. Jest to dla mnie łaska, jest to dla mnie przywilej. Ten dzień błogosławieństwa waszego dziecka na pewno zostanie zapamiętane do końca życia, bo właściwie nie da się tego dnia z życia już i z pamięci wymazać. A przy okazji w tym dniu słowo, które z łaski Jezusa Chrystusa i z objawienia Bożego, dlatego że usługuję Bożym Słowem, to słowo, które będzie wypowiedziane, mam nadzieję, że właśnie z okazji tego dnia też będzie zapamiętane. Chciałbym też, żeby Słowo Boże było także dzisiaj błogosławieństwem dla was wszystkich, którzy jesteście w tym zborze zgromadzeni. I dlatego przy tej okazji, przy takiej okazji, no różne słowo można zwiastować. Można ten dzień, to wydarzenie ubrać w różne tematy i w różne słowa. Jest ich wiele i w końcu trzeba było coś wybrać. I pomyślałem sobie, że dobrym słowem z tej okazji, dobrym pomysłem z tej okazji będzie coś takiego jak dziedzictwo. Jest coś takiego, w świecie, to jest fakt, to jest rzeczywistość, że jedno pokolenie przekazuje coś drugiemu pokoleniu. Tak po prostu dzieje się na całym świecie od początku, od kiedy Adam z Ewą zostały na ziemi stworzeni, pojawili się potem następni ludzie, to zawsze tak było, jest tak do dzisiaj i będzie tak do końca, że jedno pokolenie będzie coś przekazywać następnemu pokoleniu. I chciałbym dzisiaj moje zwiastowanie poświęcić właśnie tematowi dziedzictwa, przekazywania. Dlatego, że wy jako rodzice macie coś do przekazania, będziecie mieli coś do przekazania. Kwestia tylko, co im przekażecie. I chciałbym dzisiaj na ten temat parę myśli powiedzieć. Salomon w 13 rozdziale i w 12 i w 22 wierszu powiedział: Dobry człowiek przekazuje swoje dziedzictwo wnukom. Mi, pastorowi i ci, którzy mają wnuków, jest to bliskie. Nie wszyscy jeszcze macie wnuków. Dobry człowiek przekazuje swoje dziedzictwo wnukom. Na ten temat chciałbym dzisiaj zwiastować Boże Słowo. Jak już wspomniałem, przekazujemy świat, ludzie, rodziny, człowiek, pokolenia, narody, państwa, coś jedni przekazują drugim. Na przykład Rosenthal, słynny właściciel porcelany, bliski mi, bo dotyczył także mojego wykształcenia. Rosenthal, kiedy już przyszedł czas przekazania swojego dziedzictwa, bowiem miał fabrykę porcelany, że są słynną do dzisiaj, i gdy przekazał tą fabrykę, tą całą wartość, ten potężny zakład, dobrze prosperujący, właściwie znany na całym świecie, to gdy syn przejął jego dziedzictwo, to, co jest chwalebne, to uniósł ciężar tego dziedzictwa i jeszcze je rozwinął. Wiecie, co jest najważniejsze w dziedzictwie? W dziedzictwie najważniejsze jest to, żeby to, co się przejmuje, żeby unieść to i jeszcze rozwinąć. Inny właściciel, nie mniej słynny, Krupp, który miał potężne stalownie, gdy przekazał swoje dziedzictwo swojemu synowi, to ten już nie umiał ponieść tego ciężaru i już nie ta sława tej firmy niestety w którymś momencie się załamała. Co chcę powiedzieć? Dziedzictwo jest czymś niezwykle ważnym i po prostu jest tak, że je przekazujemy, ale cały problem polega na tym, żeby umieć to wziąć, uszanować, powtórzę to jeszcze raz, rozwinąć je i dalej prowadzić je do jeszcze lepszej świetności. O jakie dziedzictwo nam chodzi tutaj? My, którzy jesteśmy i uważamy się za ludzi wierzących w Boga, bo tak siebie postrzegamy. O jakie dziedzictwo nam chodzi? W Słowie Bożym, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale i 28 wierszu jest napisane: to, co jest zakryte, należy do Pana Boga. Ale to, co jest jawne, mówi Mojżesz, należy do nas, do naszych synów, po wieczne czasy, ażeby wiedzieć, jak wykonywać księgę, przestrzegać i wypełniać księgi tego zakonu. O co chodzi? To, co jest zakryte, należy do Boga, a to, co jest jawne, należy do ludzi. Co jest dla nas jawne? O co chodzi? Co jest dla nas jawne? Bo to, co jest dla nas jawne, to o to właśnie chodzi wśród wierzących ludzi. Chodzi o objawienie. Chodzi o objawienie i poznanie natury Boga. Co w tym dziedzictwie jest najważniejsze? Poznanie i objawienie Boga. To jest sprawa numer jeden dla każdego jednego pokolenia. Tak Bóg założył to, ażeby w każdym jednym pokoleniu ludzie mieli poznanie Boga, Jego mocy, Jego potęgi i żeby mogli to objawienie przekazywać następnemu pokoleniu. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby jedno pokolenie, które gromadzi majątek, które dorabia się i które ma od Boga łaskę i Boże błogosławieństwo i zdobywa ten majątek i przekazuje następnemu pokoleniu swoim dzieciom, to jest chwalebne. I o wiele lepiej jest startować z takiej pozycji, kiedy otrzymałem coś od rodziców, czy to firmę, czy dom, czy samochód, czy konto w banku, cokolwiek, to jest dobre. To jest błogosławieństwo. Start mój wtedy, czy każdego z nas, jest zupełnie inny niż start rodziców, którzy zaczynali od zera, od niczego, nie mając nic. Po prostu nie mając nic. Tak jak na przykład po wojnie ludzie po prostu zaczynali od zera, nie mając nic. I po kolei dorabiali się i później ten majątek przekazywali swoim dzieciom. To jest wspaniałe. Ale ja chcę powiedzieć, że to, o czym my dzisiaj mówimy, to mówimy o duchowym dziedzictwie. Mówimy o wierze w Boga. Mówimy o poznaniu Boga. Mówimy o doświadczeniu Boga. Za co jesteśmy odpowiedzialni? Za co jesteśmy odpowiedzialni? Jesteśmy odpowiedzialni, ażeby w naszym życiu poznać Boga. Sylwio i Michale, wy jesteście w waszym życiu odpowiedzialni za to, ażeby poznać Boga. Ja wam życzę, żebyście mieli dom, pieniądze, samochód, firmę i cokolwiek. I ciuchy, i perfumy od Diora, i ciuchy od Prady. Ale wiecie co? Poznanie Boga przyniesie wam największy skarb i największe Boże błogosławieństwo. Objawienie Boga w waszym życiu będzie najcenniejsze. Czego wam życzę? Żebyście doświadczali Boga przez cuda i znaki. Nie tylko wiedza o Bogu. Popatrzcie, Izrael miał wiedzę o Bogu. Kiedy przyszedł Jezus do Izraela, to ludzie starotestamentowi, to ci faryzeusze, uczeni w piśmie, oni mieli potężną wiedzę o Bogu. A Jezus im mówił, badacie pisma, bo wiecie, że w nich jest żywot, a jednak nie umiecie mnie poznać i nie chcecie do mnie przyjść. Co chcę powiedzieć? Ja nie mówię o wiedzy o Bogu. Ja mówię o doświadczeniu Boga. Ja mówię o doświadczeniu Boga poprzez różne znaki i różne cuda. To jest to, do czego jesteśmy zobowiązani. To Bóg kładzie ten obowiązek na każde pokolenie na ziemi. Czy to pokolenie odczyta ten znak, czy to pokolenie przejmie ten Boży rozkaz, to już jest inna sprawa, czy będzie chciało to uczynić. Bardzo często tak się nie dzieje, ale to, o co Bogu chodzi, to żeby poznać przez różne znaki, przez różne doświadczenia, przez działanie Ducha Świętego. Bóg ma różne sposoby, żeby przemawiać do człowieka, ażeby wzrastało w ludziach poznanie Boga. Po drugie, chodzi o wiarę. Po drugie, Sylwio i Michale, chodzi o waszą wiarę w Boga. Nie taką wymyśloną, ale prawdziwą, żywą wiarę w Boga. Dlaczego? Dlatego, że wiara w Boga, ta prawdziwa wiara w Boga, która przecież jest niewidzialna, ona obraca się, ona działa, obraca się i egzystuje w świecie niewidzialnym. Bo wiara egzystuje, działa w świecie niewidzialnym, ale ma wpływ na widzialny świat. Ale właśnie ma wpływ na widzialny świat. Jej skutki, jej działanie można oglądać. Kiedy na przykład człowiek, który jest zły, grzeszny, który jest Można tylko o nim mówić, o jakimś tam człowieku można mówić same złe rzeczy. I on pewnego dnia nawraca się do Boga, to ten człowiek poprzez wiarę w Boga zmienia się. I to widać w jego życiu. Ten człowiek z ciemności przechodzi do światłości. Jaki mamy obowiązek? Jaki mamy obowiązek w naszym życiu? Poznać i doświadczyć Boga. Tutaj pastor powiedział takie zdanie, że Jezus powiedział: nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Jak czytacie to Słowo Boże? Jak rozumiecie to Słowo Boże? Nie, Jezus powiedział: nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Wiecie, że to jest słowo o wielkim ciężarze gatunkowym? Ludzie to najczęściej wspominają i tylko tyle mówią, że gdzieś tam, kiedy był Jezus w świątyni, one tam biegały, hałasowały jak to dzieci i tam innym to się nie podobało, bo tam wszystko było takie poważne, dostojne, bo tak było w Starym Zakonie, takie wszystko szło, takie poukładane. I tu nagle dzieci hałasują. To nie pasuje do porządku nabożeństwa. To nie przystoi, żeby w takim momencie dzieci gdzieś tam biegały i hałasowały. I zwracają uwagę, a co Jezus mówi? Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. I najczęściej tylko tyle się mówi, dlatego że one tam biegały. Wiecie, że to słowo ma głęboką moc? Jeżeli mamy dzieci i poprzez swoją postawę oni odchodzą od Boga, to my im zabraniamy przyjść do Boga. To jest wydźwięk tego słowa. Jeżeli my jesteśmy wierzącymi ludźmi albo niewierzącymi ludźmi, jesteśmy jakimiś ludźmi, a najczęściej jeżeli uważamy się za ludzi wierzących, ale nasza postawa nie jest właściwa i dzieci to widzą, to wiecie, co mówią? Ja takiego Boga nie chcę znać. Ja takiemu Bogu nie chcę służyć. I w ten sposób zabraniamy dzieciom przychodzić do Boga. Bowiem nasze świadectwo jest kluczowe. Bowiem nasze świadectwo jest autorytatywne. I za tym świadectwem albo pójdą, albo nie pójdą. Co znaczy słowo świadectwo? Gdy na przykład mówimy świadectwo, po co mówimy w ogóle świadectwa? Rdzeń hebrajskiego słowa świadectwo mówi czynić coś jeszcze raz. A to oznacza, że jeżeli składam świadectwo o potędze Bożej, o Bożej obecności, o jakichś Jego cudach, o jakichś Jego znakach, na przykład, że się nawróciłem, że zostałem uzdrowiony, że zmieniłem swój charakter, to mówię to po to i ci, to, którzy słuchają, oni mają być zachęceni, ażeby powtórzyć to w swoim życiu jeszcze raz. Bo jeżeli ja zostałem uzdrowiony, a oni to słyszą, to chcą też w swoim życiu być uzdrowieni. Jeżeli oni słyszą świadectwie, że ja zmieniłem swój charakter i już jestem dobrym człowiekiem i ktoś słucha to świadectwo, to mówię to po to, ażeby on też zapragnął zmienić się i być takim człowiekiem jak ja. Tak jest wydźwięk świadectwa. Po to mówimy właśnie świadectwa. Sylwio, ile ty masz córek? Dwie. Dla córki największym świadectwem będzie twoje życie. Jeżeli będzie to piękne świadectwo, to ona pójdzie za tym świadectwem. Jeżeli kiedyś chcesz radować się, nie wiemy, kiedy przyjdzie pan, pastor już oczekuje prawnuków, ale twoje świadectwo wiary w Boga ma być takie, powinno być takie. Ja życzę ci, żeby było takie. A żeby córka, kiedy dorośnie, żebyś pewnego dnia usłyszała takie zdanie od swojej córki. Poprzez lata twojej pracy, wydawania takiego świadectwa, to oczywiście będzie kosztować. To kosztuje. Wiedz, że to kosztuje. Łzy, nieprzespane nocy, modlitwy, czytanie Bożego Słowa, pilnowanie wiary i tak dalej. To kosztuje. Ale wiesz, jaką będzie największą zapłatą dla ciebie? Kiedy córka już będzie rozumieć, kiedy córki będą już rozumieć, kiedy przyjdzie moment podjęcia decyzji w swoim życiu, jaką drogą pójść. To najpiękniejsze będzie to, kiedy ci córki powiedzą: mamo, chcemy iść tą samą drogą, co ty idziesz. To jest największe podziękowanie. Nie ma lepszego podziękowania. To właśnie jest dziedzictwo. To właśnie jest dziedzictwo. Jak to dziedzictwo przejąć? Jak je zdobyć? Jak je przejąć? Właśnie dziedzictwo przyjmuje się w ten sposób, że patrzy się na poprzednie pokolenie, patrzy się na jego życie i jeżeli ono podoba się nam, to my chcemy je kontynuować. Oczywiście można mieć dobre dziedzictwo i ktoś może nie chcieć przejąć tego i ktoś może nie chcieć pójść tą drogą. To jedno pokolenie, gdy przekazuje dziedzictwo drugiemu pokoleniu, ma obowiązek zrobić wszystko, tak zmotywować to pokolenie, ażeby ono rzeczywiście chciało pójść tą drogą. To trudno. Dobrym przykładem w Starym Testamencie jest Dawid. Dawid zostaje królem w Izraelu. Toczy wojnę ze wszystkimi wrogami w Izraelu. W końcu w pewnym momencie przychodzi taki moment, że Bóg dał Izraelowi i Dawidowi spokój od wszystkich wrogów wokół Izraela. Wszystkie narody zaczęły bać się Izraela. To był potężny król, to był człowiek, który chodził z Bogiem, to był człowiek, który umiał uwielbiać Boga, to był człowiek, który walczył o Izrael, który uczynił wiele dobrego w Izraelu, ale to był też człowiek, który siadał od czasu do czasu przed Bogiem i po prostu wielbił Boga. Układał pieśni, wysławiał Boga, wywyższał. Pewnego razu, kiedy usiadł i tak sobie siedział i mówi: Bóg dał mi wytchnienie, dał mi pokój. Co mógłbym dla Boga zrobić? I otwierają się drzwi i przychodzi prorok. I tam mówi mu pewne bardzo ważne rzeczy. Ale co ja chcę powiedzieć? Kiedy kończy się życie Dawida, jego dziedzictwo przyjmuje jego syn Salomon. Co dzieje się w tym dziedzictwie? On był w stanie unieść ten ciężar dziedzictwa, jak już powiedzieliśmy, i jeszcze je rozwinąć. Bo przecież za Dawida sława Izraela jeszcze bardziej się, za Salomona sława Izraela jeszcze bardziej się rozwinęła i właściwie sięgnęła po najdalsze krańce ziemi. O co chodzi? Co ja chcę dzisiaj powiedzieć? Że chodzi nie tylko o to, żeby przejąć dziedzictwo, ale żeby jeszcze je rozwinąć. Żeby nie tylko kontynuować, ale je jeszcze pomnażać. To jest bardzo dobry przykład. Kiedy następne pokolenie po prostu to dziedzictwo rozwija. Drugim takim dobrym przykładem jeszcze, w którym już bardziej bliższy nam, na przykład może być Luter, kiedy pewnego razu zbuntował się przeciwko Kościołowi Powszechnemu i powiedział: nie może być tak, że trzeba płacić pieniądze, żeby być zbawionym człowiekiem. Luter powiedział: wiara w Boga czyni człowieka zbawionym. To wiara w Boga powoduje to, że człowiek zmienia się i wtedy na podstawie wiary w Boga przyjmuje łaskę i że zbawienie jest za darmo. Jaki mamy dziś efekt? Już minęło wiele pokoleń. Ale ileż ludzi korzysta z tego dziedzictwa? Przecież my dziś korzystamy z tego dziedzictwa. Dziś wiemy, że tylko przez wiarę można być zbawionym. Dziś wiemy, że zbawienie jest z łaski, za darmo, że nie potrzeba nic płacić. My dziś to wiemy. My dziś z tego dziedzictwa korzystamy. Jak rozumiecie szacunek poprzednich pokoleń? Albo na przykład, jak rozumiecie szacunek nauczyciela Słowa Bożego? Albo na przykład, jak rozumiecie szacunek do pastora? Jak je wyrazimy? Bo powiedzieć, ja ciebie szanuję, to miło usłyszeć. Ale często to jest tylko puste słowo. Wiecie, kiedy szacunek, jak wyrazić szacunek, żeby ten, o którym mówimy, że go szanujemy, żeby on miał dowód na to, że rzeczywiście go szanujemy. Otóż to. Wiecie, dlaczego powinniśmy szanować ojców wiary? Zresztą Biblia o tym mówi. Wiecie, dlaczego powinniśmy szanować nauczycieli Słowa Bożego? Wiecie, dlaczego powinniśmy szanować pastorów? I tak dalej, różne są posługi w Kościele. Dlaczego ich szanujemy? Szanujemy Jezusa, który działał w ich życiu. My szanujemy Jezusa, który działa w ich życiu. Bowiem to Jezus dał im łaskę. To Jezus dał im moc. To Jezus dał im poznanie. To Jezus dał im objawienie. To oni czytali Boże Słowo, a Duch Święty przychodził i dawał im zrozumienie Bożego Słowa. A oni później, stając w Kościele, służąc Kościołowi, ogłaszali to, zwiastowali to, mówili o Jezusie. To wszystko, co czyni ich służbę błogosławioną i służbę, która ma wpływ na drugiego człowieka, przecież to jest z powodu obecności Jezusa w ich życiu. To jest z powodu obecności i działania Ducha Świętego w ich życiu. Dlaczego ich szanujemy? Bo szanujemy Jezusa, któremu oni służą. Przez nich Jezus przemawia. W Biblii jest takie słowo. Kto przyjmie proroka, otrzyma zapłatę proroka. Co to oznacza? To oznacza to, że gdy przyjmujemy kogokolwiek, kto jest jakimś Bożym sługą, czy to będzie nauczyciel, czy to będzie prorok, czy to będzie ewangelista, czy to będzie jeszcze inny Boży sługa, który ma jakąś posługę, którą jego zadaniem jest służyć w Kościele i my przyjmujemy takiego człowieka, przyjmujemy, rozumie to nie tylko przyjąć do domu i dać mu kubek zimnej wody, ale przyjmujemy, rozumie to w tym sensie, że szanuję go też, uważam go, poważam i gdy tak się dzieje, mam dostęp do tych rzeczy, w których on posługuje, w których on jest. Na przykład, gdyby przyszedł do mnie nauczyciel Słowa Bożego, ja jeszcze wiele rzeczy nie rozumiem z Bożego Słowa, ale taki nauczyciel Bożego Słowa, on ma o wiele większe poznanie ode mnie. Jeżeli ja go przyjmę, go oszanuję, jeżeli ja powiem pomóc się o mnie i będę słuchać jego, to w ten sposób wchodzę w rzeczywistość, w której on jest. Ja jeszcze tej rzeczywistości nie dotknąłem. On już jest dalej. I gdy to uszanuję, to jest właśnie dziedzictwo. To dziedzictwo, które on już wypracował. On już to dziedzictwo wypracował, jeżeli on mi chce przekazać, a ja chcę to wziąć, to ja już jestem na tym poziomie, który on jest. Rozumiecie? O to chodzi w dziedzictwie. Gdyby ludzie byli mądrzy w Kościele, i szanowali tych, którzy usługują w różny sposób, ja nie mówię tylko o Bożym Słowie, byliby tam, gdzie oni są, ci usługujący. O to chodzi właśnie. To jest przejmowanie dziedzictwa. To jest szanowanie tych, którzy nam usługują. Oni są już dalej. Dlaczego? Wiecie, co jest tragedią na przykład u nas, w naszym kraju? Że my nie potrafimy uczyć się na błędach innych ludzi. Tylko sami musimy to przerabiać Jakby nie można było już skorzystać z doświadczeń innych ludzi, innych narodów. Nie chcę tutaj wchodzić już w inny zakres rzeczy, ale generalnie to jest problem. Dlaczego masz walczyć, zdobywać to, co już ktoś zdobył poprzez wiarę, poprzez cenę, którą zapłacił? Po co walczyć? Po prostu uszanuj to i weź to i już jesteś o wiele dalej, o wiele głębiej, o wiele więcej wiesz, o wiele więcej doświadczasz. Jak ważną jest modlitwa jednego człowieka o drugiego. Ona ma ogromne znaczenie. Gdy prorok modli się o kogokolwiek, to z tej jego proroczej rzeczywistości coś może wpłynąć do twojego życia. Modlitwa ma wielką wartość. Jak warto jest korzystać i obserwować, czym ludzie są obdarzeni. Z szacunku, z pokory, z uniżenia przed drugim człowiekiem, o którym mówi przecież Biblia. Pomódl się o mnie. Niech coś z tej łaski, którą ty masz, spłynie do mojego życia. Niech coś z tej wiedzy, którą ty masz, dotknie mojego życia. Niech coś z tej przemiany, którą ty doświadczyłeś, za którą zapłaciłeś wielką cenę, niech to stanie się w moim życiu. Poprzez przyjmowanie, szanowanie, poprzez modlitwę i wiele innych rzeczy, one mogą stać się naszym udziałem. One mogą stać się naszym udziałem. Jest taki przykład w Biblii. Eliasz, potężny sługa Boży, czynił potężne znaki. Poprzez niego Bóg objawił Izraelowi swoją moc i swoją potęgę. I nagle gdzieś tam pojawia się Elizeusz. I Elizeusz miał taką postawę, że on też tak chciał. Wiecie, naszym zadaniem jest, naszym zadaniem w Kościele jest zrobić wszystko, ażeby to pokolenie, jak często powiada pastor, który przyjdzie pod nas, też tak chciało. Też tak chciało być zaangażowane. Też chciało mieć taką wiarę. Też chciało tak oglądać Boga i doświadczać Boga. I kiedy Elizeusz zobaczył te wielkie rzeczy, przyszedł do Elizeusza, do Eliasza i Eliasz mówi, co chcesz? A on mówi tak, ja nie chcę mocy, którą ty masz, ale ja chcę jeszcze raz tyle, co ty masz. To jest dziedzictwo. To jest dziedzictwo. Wiecie co? Niechby pewnego dnia przyszli do nas ludzie i powiedzieli, my chcemy jeszcze raz tyle, ile wy macie. Czy byśmy byli zazdrośni z tego powodu? O to właśnie chodzi. On chciał więcej. Eliasz mówi tak, okej, dobra. Jak będę odchodził i mnie zobaczysz, ten moment, jak będę odchodził, gdybyś widział ten moment, to ci się stanie. Co tego momentu się stało w życiu Elizeusza? On nie spuszczał na krok go. Wiecie, jaka na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby ludzie nie chcieli nas na krok opuszczać, patrząc na nas, żeby doświadczać tego, czego my doświadczamy. Ale to nie mają być marne rzeczy. To mają być wielkie rzeczy z Bożej łaski i z Bożej obecności. To nie mają być jakieś małe cuda. To mają być wielkie rzeczy. Bo Kościół i Bóg, który jest, Jezus, który jest ojcem tego Kościoła, czy inaczej źle powiedziałam, głową tego Kościoła, jest bogaty i ma wszystko. I Elizeusz nie spuszczał Eliasza na krok. Nie spuszczał Eliasza na krok. W końcu Eliasz odszedł. Elizeusz otrzymał podwójną porcję mocy. Kiedy Eliasza już nie było, odniósł rydwan, go zabrał do nieba, spadł tego jego płaszcz, które czasami bibliści mówią, symbolizuje namaszczenie. Wziął Elizeusz ten płaszcz, uderzył rzekę, Jordan, roztąpiła się. działa moc, jest, dziedzictwo jest. Dziedzictwo jest, zadziałało. Zadziałało dziedzictwo, jest, mam to. Ale teraz jest odpowiedzialność. Unieść ciężar tego dziedzictwa. Unieść ciężar tego dziedzictwa. Elizeusz się uniósł. Jak ktoś kiedyś powiedział, dlaczego Eliasz jest ważniejszą postacią gdzieś tam u biblistów, a przecież to Elizeusz więcej i większe cuda uczynił niż Eliasz. Dziedzictwo jest. Powiem coś teraz dramatycznego z Bożego Słowa. Eliasz odchodzi, ma następcę. Elizeusz przyjmuje dziedzictwo. Umiera Elizeusz, nie ma następcy. Dziedzictwo zostało gdzieś tam, w którymś miejscu. Sylwia, nie zróbcie tak, żeby to dziedzictwo, które wy wypracujecie w waszym życiu, żeby ono ustało, żeby na was się skończyło. Niech ono przetrwa i będzie w waszych dzieciach kontynuowane. Ja mówię to z Bożego Słowa, jako wasz przyjaciel, jako ten, który wam usługuje. Bo zależy mi na waszej łasce i na Bożym błogosławieństwie. Ale wiecie, co jest w tej historii jeszcze ciekawe? Elizeusza już nie ma i nagle jest jakaś bitwa. I w bitwie umierają ludzie. I chowają jakiegoś człowieka. Nie, chowają człowieka, który zmarł. Rzucają go do grobu, w którym był pochowany Elizeusz. Zwłoki dotykają kości Elizeusza. Człowiek powstaje. Co wam to mówi? Dziedzictwo nie przepada. Dziedzictwo nie przepada. Ono jest. Te przeszłe pokolenia, które pracowały, ono jest. Ale lepiej, żeby ono przechodziło z pokolenia w pokolenie w taki naturalny sposób, niż by miało ginąć i potem mija ileś tam pokoleń, które już są tak zmęczone życiem bez Boga, które są już tak zmęczeni niepewnością, różnymi tragediami w życiu z powodu braku Boga, że w końcu zaczynają do Boga wołać i co się okazuje? To dziedzictwo znowuż Bożej łaski, Bożej mądrości, Bożego objawienia po prostu jest im dane. To Boże dziedzictwo, które właściwie wypracował Jezus Chrystus, ono nie może przepaść. Ono jest wieczne, ono nie może przepaść. To dziedzictwo, które wypracował dla nas na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus, ono jest wieczne, ono nie może zginąć. Chodzi o to, żeby te pokolenia po prostu to dziedzictwo poznały. Ale lepiej jest, kiedy je przekazują ludzie, po prostu, którzy chodzą w tym dziedzictwie. Lepiej, żeby ludzie w taki naturalny sposób przejmowali to, dlatego że każde pokolenie będzie lepsze, doskonalsze, większe, będzie miało więcej wiary w Boga, więcej doświadczeń i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, już powoli będę kończyć. Chcę powiedzieć tak, że gdy przekazujemy dziedzictwo jakiekolwiek, czy to będzie w domu, rodzice, dzieci, czy to będzie kościół, jedni odchodzą i następni przychodzą, czy to będzie naród, cokolwiek, to chcę powiedzieć, że każde następne pokolenie, które przejmuje dziedzictwo przodków, nie tylko powinno je uszanować i je pomnażać, bo pomnażanie i szanowanie jest dowodem, pomnażanie jest dowodem, że się szanuje to poprzednie dziedzictwo, poprzedniego pokolenia, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, Sylwio, cenę, którą zapłacicie z Michałem przez całe życie, żeby żyć blisko Boga, tą cenę, którą zapłacicie i to dziedzictwo, które przekażecie dzieciom i ono przejmie, i one przejmą wasze dziedzictwo, one muszą wiedzieć, że przyjmując je nie oznacza, że nie będą musieli w swoim życiu też tej ceny zapłacić. bo uniesienie tego dziedzictwa po prostu kosztuje. Uniesienie dziedzictwa, uszanowanie dziedzictwa i rozwijanie. Za to też trzeba zapłacić cenę. Następne pokolenie musi wiedzieć, że tak samo trzeba płakać, tak samo trzeba oczekiwać nad Boga, tak samo trzeba czasami wiele dni pościć, modlić się, płacić ogromną cenę, żeby coś doświadczyć z Boga. I nawet jeżeli przyjmuje to następne pokolenie, to ono tak samo musi płacić cenę. To nie jest tak, że się przyjmuje i ja już w następnym pokoleniu nic nie muszę robić. Po prostu, bo to mam. Utrzymanie Bożego dziedzictwa kosztuje. Utrzymanie Bożego dziedzictwa kosztuje. Bracia i siostry, utrzymanie wiary kosztuje. Utrzymanie namaszczenia kosztuje. Prowadzenie prawego życia kosztuje. Wiecie, dlaczego niektóre pokolenia nie chcą przejąć dziedzictwa po przodkach, bo mówią, my nie chcemy, żeby nas tak wyśmiewali jak ich. My nie chcemy, żeby oni taką cenę, my nie chcemy tej ceny płacić taką, jak oni płacili. Ktoś kiedyś powiedział, że spadkobiercy Wesleya, który przecież był wielkim przebudzeniowcem, dziś wyświęcają homoseksualistów. To nie o to chodzi. To jest zakopanie dziedzictwa. To jest zakopanie dziedzictwa. Pokolenie, najstarsze pokolenie z tego zboru odeszło. Szacunek jest tylko wtedy, kiedy kontynuujemy to i je rozwijamy. Kiedyś my odejdziemy. Ale następne pokolenie trzeba nauczyć, żeby nie tylko to wzięli, nie tylko to uszanowali, ale także je rozwinęli. I ostatnia myśl, już kończę. Wiecie, co ułatwia nam dziedziczenie i trzymanie dziedzictwa, rozwijanie dziedzictwa? Mówimy o tych duchowych rzeczach, o doświadczaniu Boga, o rzeczywistości Bożej obecności w naszym życiu, która ma wpływ na nas, na nasze życie, na rodziny, na zbory, a w końcu na społeczeństwo, w końcu na cały też kraj. W niebie mamy ogromny obłok świadków, Biblia powiada. Oni już są tam. Ale czasami warto, to nie jest tak, jak apostoł Paweł mówi, ja nie patrzę, co było za mną, ja patrzę naprzód, biegnę. Ale w tym obłoku świadków chodzi o to, ażeby wspomnieć na ojców wiary, na wielkich sług Bożych, w których objawiała się Boża moc i Boża obecność. Oni już są tam, oni dokończyli biegu. I czasami to wspomnienie i taka myśl, też bym tak chciał. Apostoł Paweł na przykład mówi tak, kiedy przyszłem do was, mówi, byłem wystraszony, zwiastowałem wam w wielkiej trwodze, ale mówi, w moim zwiastowaniu objawiał się Duch Święty i moc. Ile razy czytam to słowo, to wiecie, co myślę sobie? Panie, ja też bym tak chciał. Ja też bym tak chciał. Ja też bym chciał mieć Ducha Świętego i moc i też tak mówić. Kiedy czytam takie miejsca z Biblii o Jezusie, mówił jak moc mający. I razy to czytam, to mówię sobie, Panie, ja też bym tak chciał. Ja też bym chciał mieć takie dziedzictwo. Sylwia, chciałbym, żebyś kiedyś powiedziała, jak już dzieci też będą rozumiały wiele rzeczy, żebyśmy powiedziała, wiesz co, dzieci też tak są jak my. Niech Bóg wam błogosławi, niech Bóg naszemu zborowi błogosławi. Amen.